W uchu na świat. Dziś naszym gościem podróżniczka, współautorka książki Polska z widokiem, przewodnik dla łowców panoram, Nicoletta Kula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak to już jest, że czasami chcemy podróżować gdzieś bardzo daleko. Inni szukają nieodkrytych miejsc blisko, a pani proponuje, by zmienić perspektywę patrzenia na świat wokół nas.
Tak, ja nie rozróżniam za bardzo tych bliskich i dalekich wypraw. Uważam, że naprawdę zupełnie blisko naszego progu możemy znaleźć miejsce ciekawe i piękne, ale właśnie ważna jest ta perspektywa, ważna jest uważność patrzenia. I mamy takie szczęście, że w Polsce możemy znaleźć bardzo różnorodne miejsca i krajobrazy. Mimo tego, że 90% powierzchni kraju jest nizinna, czyli nie przekracza tych 300 metrów nad poziomem morza, to rzeźba terenu bardzo się różni miejscowo. Mamy wiele dolin rzecznych, które też kształtują ten krajobraz i rzeczywiście warto wyruszyć w Polskę, żeby odkryć miejsca zupełnie zaskakujące.
Pani podróżowała szukając miejsc z widokiem.
Taki klucz wybraliśmy do naszego przewodnika. Chodziło o to, żeby wskazać miejsca nie zawsze oczywiste, a takie, które mogą nas oczarować widokiem, jakąś rozpościerającą się przed nami panoramą. Wydawało się, że jakby tutaj kluczowe mogą być wieże widokowe, bo chyba ostatnio jest też taka moda trochę, w ostatniej dekadzie powstała bardzo duża liczba nowych wież widokowych w Polsce. Ale okazuje się, że nie trzeba wcale wchodzić na taką sztuczną konstrukcję. Jest też dużo naturalnych miejsc, które oferują piękny widok i też bardzo wiele zabytków, które pełnią przy okazji taką turystyczną rolę widokową.
I jak to się stało, że nizinne Podlasie trafiło na listę podróży z widokiem?
Nie, akurat Podlasie jakoś tak prywatnie było bliskie już od dawna, więc ogromnie zależało mi na tym, żeby choćby jedna lokalizacja z waszego regionu się tutaj też znalazła. Dopięłam swego, także się udało.
To gdzie szukać tych punktów w Podlaskiem?
Zaskakująco dużo miejsc właśnie takich lokalnie atrakcyjnych jest blisko samego Białegostoku. Natomiast zaskakująco też dla siebie, postawiłam na Górę Zamkową w Drohiczynie.
Pamięta pani pierwsze wrażenia z Góry Zamkowej w Drohiczynie?
To jest jedno z tych miejsc, z których najbardziej zapamiętuje się spokój połączony z potęgą rzeki. Ja mam w sobie coś takiego, że właśnie rzeki od zawsze mnie fascynowały i kiedy mogę zobaczyć taką dolinę, zwłaszcza szeroką, tak dostojnie toczącej się wodę, to zawsze to wywiera na mnie ogromne wrażenie. I tutaj Drohiczyn jest akurat tak wspaniale położony nad takim zakolem tego bugu, taką ukształtną doliną i to robi wrażenie imponujące. A poza tym w tym akurat miejscu jest bardzo ciekawy wątek historyczny, no bo góra nazywa się Zamkowa. Po zamku w zasadzie
nie ma śladu.
Tą nazwą nie ma śladu. Natomiast obok jest kilka sakralnych obiektów już klasztornych, więc to też miejsce bardzo ciekawe i takie wydaje mi się, że nie do końca oczywiste. Może dla was Podlasian jeszcze bardziej, natomiast w pozostałej części kraju na pewno to będzie odkrycie dla mieszkańców innych części państwa. Oczywiście Drohiczyn to jest miejsce położone w Dolinie Bugu. Bliżej Białegostoku mamy Dolinę Narwi, która jest wyjątkowo atrakcyjna też widokowo. Więc tutaj na pewno warto wyruszyć też na takie bliższe trasy z samego Białegostoku, które są dostępne nawet w formie wycieczki rowerowej. Niekoniecznie zawsze to musi być wyprawa samochodowa czy wyprawa dalsza. Natomiast ponieważ mi już dawno serce skradł Tykocin, to myślę, że w tym kierunku mogę wam zaproponować wycieczkę. Wszyscy miłośnicy II wojny światowej na pewno znają wzgórze 126 w Strękowej Górze, gdzie oczywiście jest upamiętniona ta heroiczna obrona polskich żołnierzy w kampanii wrześniowej. I właśnie tam też powstał punkt widokowy, który przy okazji upamiętnienia miejsca ważnego historycznie pokazuje też przepiękną panoramę rozlewisk Narwi. I to jest miejsce, które na pewno każdy powinien zobaczyć, kto tam jeszcze nie był. Szczególnie teraz okazale może się prezentować właśnie po tych wiosennych roztopach. Warto się tam też wybrać o zachodzie słońca. Natomiast z drugiej strony Tykocina, tak jakby tutaj już w kierunku Białegostoku, jest też wieża widokowa w miejscowości Góra. To jest jakieś 8 kilometrów od Tykocina na wschód i to jest taka wieża, która powstała w wyniku projektu Szlak Wodny Dolina Górnej Narwi. Wieża, która jest bardzo ciekawie też skonstruowana, bo jest połączona z wiatą, taką wypoczynkową, z paleniskiem na ognisko, także też bardzo przyjemne miejsce, gdzie z pewnością można dojechać właśnie rowerem wzdłuż Narwi z samego Białegostoku, odpocząć i obserwować też piękno przyrody.
Ale wiem, że w samym Białymstoku też znalazła pani charakterystyczny i ważny punkt widokowy.
Teraz widokowy w Kościele Świętego Rocha. Wciąż bywa otwarte to miejsce, chociaż też wiem, że wiele osób się odbija od drzwi. Gdzieś kiedyś znalazłam w internecie komentarz, że trzeba mocniej po prostu popchnąć te drzwi. Ten teraz widokowy tak standardowo jest otwarty w sezonie letnim, tak do końca października, w tygodniu od 9 do 16 i w niedzielę i święta od 14 do 17. Więc jeśli nie byliście albo byliście dawno, to na pewno warto też odświeżyć, bo rzeczywiście bardzo przyjemne jest to spojrzenie na Białystok właśnie z perspektywy Kościoła Świętego Rocha.
Polska z widokiem. Odkrywamy miejsca, dzięki którym możemy trochę inaczej popatrzeć na świat. Przed nami Podkarpacie.
Podkarpacie jest obszarem relatywnie nieodległym od Podlasia i moim zdaniem zbliżonym kulturowo w pewien sposób. W sensie jest wielokulturowym obszarem. Tutaj właśnie poszukiwanie miejsc widokowych znów odkryło jakąś kolejną perspektywę w mojej głowie. I chociaż stolicą województwa jest Rzeszów, to dla mnie zawsze miastem kluczowym jest Przemyśl. Miasto przepiękne, z bogatą historią, wielką liczbą zabytków i także punktów widokowych. Z licznych wież można w różny sposób patrzeć na miasto.
Stwórzmy taką mapę punktów widokowych w Przemyślu.
To jest mapa, która wiąże się też ze spacerem po mieście. Czyli zwiedzamy zabytki miasta, a później wchodzimy na punkt widokowy i rozpoznajemy to, gdzie już byliśmy. Ja uwielbiam sama tak podróżować po miastach, nie tylko Polski oczywiście. Jeśli jest taka możliwość, to zachęcam wszystkich do takiej formy też sprawdzenia, przypomnienia sobie tego, co już zobaczyliśmy, odkrycia może czegoś, co jeszcze widać. Bo na przykład w samym Przemyślu właśnie jest kilka takich wież, które pozwalają nam spojrzeć na tę tkankę miejską. Taki punkt widokowy ulubiony mieści się w wieży, która powstała jako wieża do świątyni, która w sumie nigdy już później nie powstała, ale ta wieża została wykorzystana jako Muzeum Dzwonów i Fajek. To jest oddział Muzeum Przemyskiego i bardzo ciekawa wystawa, wkomponowana w wieżę, na kilku poziomach tej wieży, idzie się po schodach między fajkami i dzwonami, by w formie tej wisienki na torcie wejść na taras widokowy, z którego przepięknie widać miasto. Jest to najwyżej położone centrum miasta, taras widokowy, z którego widać w zasadzie wszystkie zabytki, zarówno tej najstarszej części Przemyśla, jak i Zasania. I na przykład z tego właśnie miejsca widać wieżę katedralną, w której też jest udostępniany punkt widokowy. Tam co prawda patrzymy przez szybę, jakby przez okna, więc troszeczkę jest inne, ale też bardzo ciekawe, bo można zrobić piękne zdjęcie przez tarczę zegara, zabytków przez tarczę zegara. Udostępniona jest też wieża na przykład w Zamku Przemyskim, Kazimierzowskim, jedna z baszt, która też pokazuje ciekawy widok. A oprócz tego, w najwyższym punkcie samego miasta znajduje się kopiec tatarski na wzgórzu Zniesienie. Też oferuje bardzo ciekawy widok.
Dotknęła pani ważnego tematu podczas podróży dla wielu współczesnych odkrywców. Fotografia. Te miejsca, które możemy podpatrywać, korzystając z przewodnika Polska z widokiem, na pewno są takimi, z których kadrami będziemy mogli się pochwalić przed innymi.
To było też takie tutaj nasze założenie. Często ten właśnie motyw fotogeniczności danego miejsca
był
wygrywał.
Kluczowy.
Lub właśnie, tak, tak, podpowiadamy. Jeszcze warto tutaj, bo te zdjęcia rzeczywiście robią wrażenie. No a teraz oczywiście też jest taki świat, że trochę patrzymy bardziej obrazkowo, prawda? Więc to też jest dodatkowy walor.
Jeśli nasycimy się widokami Przemyśla, to warto uciec poza miasto.
Na Podkarpacie jest ogrom miejsc, absolutnie ulubione. To są ruiny klasztoru w Zagórzu, dawnego klasztoru karmelitów. Po pierwsze bajecznie usytuowane na wzniesieniu otoczonym wodami Osławy rzeki, a po drugie no jest też przepiękną ruiną samą w sobie. Intrygująca historia, piękne miejsce, poza tym też kompleks, który jest dofinansowywany, który jest zadbany, który jest rozbudowywany i między innymi właśnie w dawnej wieży kościelnej powstała platforma widokowa, na którą możemy wejść już zupełnie bezpiecznie po współczesnych, nowoczesnych schodach. To jest miejsce, które warto mieć na uwadze, bo tam ciągle coś nowego powstaje. Między innymi powstało takie centrum kultury, które się nazywa Foresterium. Podkarpacie właśnie jest też takim regionem bardzo unikalnym, no bo pamiętajmy, że tam na południu mamy Bieszczady, gdzie bardzo trudno było wybrać tylko kilka miejsc widokowych. W Bieszczadach nie wiadomo, czy pięknie jest patrząc z Połonin dookoła, czy patrząc na same Połoniny, które są obłędne.
To prawda.
Też Beskid Niski, który mimo nazwy ma bardzo też dużo urokliwych miejsc. Oprócz tego Doliny Rzeczne, tamtędy płonie San. Kilka miejsc widokowych. No oczywiście wszystkim znana Solina, Jezioro Zaporowe, które zresztą zyskało nową, fantastyczną atrakcję w postaci kolejki widokowej, ale też widok z samej Zapory na Solinie, która już jest bezpłatna, czy też spojrzenie na Dolinę Sanu z kilku innych miejsc, jakby w Myczkowcach, na Górze Sobień. Podkarpacie jest obłędnie widokowe i wcale nie trzeba wchodzić właśnie na wieżę widokową, żeby móc się tym miejscem zachwycić. uchwycić.
Przed nami Beskidy.
Ja jestem z Krakowa, więc Beskidy tutaj się zaczynają w zasadzie już praktycznie w granicach miasta. Mamy pierwsze wzniesienia, ale generalnie Beskidy to jest ten obszar, który się ciągnie na południu kraju od powiedzmy Cieszyna na zachodzie po właśnie granicę z Ukrainą na wschodzie. I miejsc widokowych jest tam bardzo dużo. Są zarówno wieże widokowe, i to kilka zupełnie nowych, jak i po prostu szczytów, które są widokowe, gdzie warto podejść szlakiem, żeby się rozkoszować panoramą po prostu na końcu naszej wędrówki.
Gdybyśmy miały zacząć podpatrywanie Beskidów właśnie szukając takich miejsc wynikających z naturalnego ukształtowania terenu, to gdzie na początek?
To myślę, że Pieniny, turystycznie bardzo znane, ale przepięknie uformowane. Beskid Żywiecki, który z kolei ma fantastyczne hale dawne wypasowe, więc te widoki są szerokie, bo tutaj jakby jedyny taki mankament Beskidów to jest to, oczywiście mankament w cudzysłowie, że to są góry zalesione w dużej mierze, prawda? Więc musimy wiedzieć, na którą górę wyruszyć, by nie okazało się, że będą nam towarzyszyły piękne skądinąd lasy, no ale przesłaniające widoki. Więc my tutaj podpowiadamy o wielu tak naprawdę, wielu szczytach, gdzie albo idąc otwierają nam się widoki po prostu przez jakieś polany, przecinki, albo już sam szczyt jest widokowy. Koronnym przykładem jest tutaj Mogielica. To jest taka góra w Beskidzie Wyspowym, której sam szczyt jest rzeczywiście porośnięty lasem. Jest tam nawet rezerwat, chroni się głuszca. Na tym szczycie stoi wieża widokowa, zupełnie nowiosiennika teraz. Fantastyczny widok oferująca. Ale wystarczy zejść troszeczkę poniżej szczytu, by właśnie rozpostarł się bardzo piękny widok z potężnej polany. I właśnie w ostatnim roku, kiedy trwała budowa tej wieży widokowej, kiedy stara wieża była wyłączona z użytkowania, to nie można było podziwiać tego widoku z samego szczytu, ale właśnie z tej potężnej polany, która się znajduje poniżej, gdzie zresztą można sobie spokojnie usiąść, rozłożyć się z piknikiem i faktycznie nacieszyć oczy widokiem. Po sąsiedzku z Mogielicą jest Modyń. To z kolei góra, która jest totalnie zalesiona i na którą wcześniej nawet niewiele osób chodziło, bo tak podejście mocne do lasu. Natomiast teraz powstała nowa wieża widokowa, która też jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Przy wieży kilka stołów, miejsce na ognisko, także też nagle zyskał ten region bardzo mocno turystycznie. Warto się wybrać na przykład do Zawoi. W Zawoi oczywiście nad Zawoją góruje Babia Góra, która jest najwyższym szczytem naszych polskich Beskidów i ona też jest bardzo widokowa i tutaj rzeczywiście to jest góra, która nie potrzebuje żadnej infrastruktury turystycznej, żeby oferować fantastyczne widoki przy dobrej pogodzie, bo to też jest królowa niepogód i wielka kapryśnica, więc nie zawsze ta pogoda będzie nam umożliwiała na obserwację. Natomiast jeśli będzie sprzyjała, to widoki są fantastyczne też już na część słowacką, na Tatry i nie tylko, no także na inne grupy górskie na Słowacji. Natomiast po sąsiedzku z Babią Górą rozpościera się taka może mniej znana trochę góra Mosorny Groń. Ona jest popularna wśród mieszkańców Małopolski, wśród narciarzy i też widokowa, no bo oferuje fantastyczny widok na samą Babią Górę. Ale właśnie niedawno powstała nowa wieża widokowa tam na tym szczycie, która umożliwia już taką w zasadzie bardzo szeroką, niemal 360 stopni panoramę, czyli otwiera nam kolejny widok, to czego bez wieży nie moglibyśmy zobaczyć. I również w tym regionie, po południowej stronie Babiej Góry, już w zasadzie na samej granicy ze Słowacją, jest takie bardzo sympatyczne miejsce, niewielu wciąż znane. Nazywa się to wieża widokowa na Marysinej Polanie. Ta Marysina Polana u stóp samej Babiej Góry, na granicy ze Słowacją, zaciszna, niezamieszkała. Można tam dojechać samochodem, w zasadzie pod samą wieżę, taką drogą co prawda gruntową, ale z przepięknymi widokami na słowackie Tatry. Kawałeczek dalej jest świetna bacówka też. Można taką naturalną atmosferę Beskidów i polsko-słowackiego pogranicza właśnie tam poczuć. Marysina Polana.
Tam byłam. Takie plenery rzeźbiarskie też tam się odbywają, takie artystyczne.
Tak. I kilka tych rzeźb tam wciąż stoi. No to jest też właśnie
tak. I tam też jest wieża widokowa.
Tak. I ona jest właśnie nawet dwa, no może trzy już lata.
Jedno z kluczowych miejsc dla Beskidów to oczywiście Babia Góra, ale też Hala Redykalna.
To jest już miejsce właśnie w Beskidzie Żywieckim, które jest bardzo widokowe i które umożliwia nam taką już wyprawę, no faktycznie turystyczną, prawda? Bo są miejsca tutaj wskazane w przewodniku, gdzie wystarczy prawie, że podjechać się samochodem, dosłownie przejść parę kroczków i jesteśmy na miejscu i podziwiamy piękny widok. Tutaj w Beskidzie Żywieckim już warto wyruszyć troszeczkę dalej. Akurat tutaj też szczególnie polecam rozbudowanie trasy w taką już pętlę na cały dzień i zobaczenie przy okazji widoków też z Rysianki, na przykład Hali Lipowskiej, które są odmienne od tych, o których mówiłyśmy wcześniej, a też pozwalają spojrzeć zarówno na Beskid Żywiecki, jak i na Tatry na przykład. I przy okazji też jeszcze zjeść po drodze coś dobrego właśnie w beskidzkich schroniskach.
Najpiękniejsze punkty w kultowych miastach Polski. Kraków, Wrocław, Gdańsk.
To są miasta, które bardzo dużo mogą zaoferować. W tych miastach, w sumie wszystkich trzech, dominują obiekty sakralne i mnie to osobiście cieszy, że wiele wież kościołów jest udostępnianych turystycznie. Nie zawsze, prawda, nie codziennie, tam z różnymi obostrzeniami czy biletami wstępów, ale pamiętajmy, że w tych miastach historycznych kościoły powstawały w zasadzie na samym początku budowy miast, więc one znajdują się często w samiusieńkich centrach miast, a te widoki, które pokazują nam wieże, są o tyle niecodzienne, że my zobaczymy miasto, po którym możemy chodzić wiele dni prawie codziennie, ale z perspektywy ponad dachami to po prostu fascynujące i daje nam dużo przyjemności. Bardzo było mi trudno wskazać tutaj pojedyncze miejsca właśnie w tych miastach, dlatego na przykład Wrocław został potraktowany jako wieże wrocławskich kościołów, co też jest bardzo ciekawe, że właśnie we Wrocławiu mieści się wciąż jeszcze najwyższy punkt widokowy w Polsce na 49. piętrze wieżowca Sky Tower. On jeszcze dopóki warszawski najnowszy taras widokowy nie zostanie otwarty, no to prawda jest ten najwyżej położonym punktem widokowym. Ale nie chciałam, żeby to miejsce takie też powiedzmy komercyjne było wizytówką Wrocławia, więc polecam udać się do trzech kościołów, które znajdują się w centrum miasta. Powiedzmy, że Wrocław kościołami stoi. Trudno było też troszkę z Krakowem, no bo to jest moje miasto, więc mam tutaj wiele swoich ulubionych miejsc.
Nie ma dystansu.
Bardzo trudno ten dystans. Postawiłam finalnie na Kopiec Krakusa, bo Kraków poza oczywistymi kościołami i wieżami Wzgórza Wawelskiego ma też kilka kopców. To jest o tyle, prawda, nietypowe, że może w innych miastach tego nie ma. My mamy tutaj kopce, które zostały usypane ludzkimi rękoma. Dwa bardzo, bardzo dawno temu, tak jak właśnie wspomniany Kropiec Krakusa. Dwa już takie, powiedzmy, że bardziej współczesne. Z wszystkich są świetne punkty widokowe, a Kopiec Krakusa jest moim ulubionym, dlatego że pokazuje miasto z pięknej perspektywy. Od południa patrzymy na dachy Kazimierza, Wzgórza Wawelskiego i świątyń w centrum miasta, ale to jest też taka przyjemna oaza w centrum Krakowa, zwłaszcza kiedy już się robi zielono, są tam drzewa, dużo traw, tak można odpocząć, złapać pewien właśnie dystans. Kopiec Kościuszki jest taki, myślę, bardziej znany też turystycznie może, ale to jest już miejsce, które zostało zagarnięte troszkę przez zadeptane, ale też właśnie włączone jako kompleks muzealny, powiedzmy, więc to już się wiąże z opłatą wstępu i tak dalej. Bardzo warto oczywiście tam się wybrać, ale tak dla mieszkańca, prawda, no to Kopiec Krakusa jest czymś, czym no nawet przedwczoraj, kiepska pogoda, nie wiadomo, co tu robić w domu, a to jedźmy sobie na kopiec,
pomysł
zobaczymy, a może Anusz będzie coś widać.
I udało się?
Dla mnie zawsze stamtąd coś widać, zawsze coś, prawda? Też akurat na Kopcu Krakusa, czy przy kopcu jest bardzo wdzięczne drzewo, taka śliwa, która już jest swego rodzaju wizytówką też tej dzielnicy, bo ona, w zależności od tego, prawda, jaka jest pora roku, czy kwitnie, czy jest pięknie zazielenione to drzewo, no to też jest to miejsce bardzo fotogeniczne właśnie.
Z Krakowa przenosimy się do Gdańska.
Tak, a w Gdańsku tam króluje Bazylika Mariacka, która jest największą w Europie świątynią wybudowaną z cegły. Dzięki temu, że ona umożliwia właśnie wejście na wieżę, no to jakby tutaj wybór był troszkę prostszy, bo po prostu polecam to wejście, które jest trochę wymagające, bo tam się wchodzi po schodach. No ale jesteśmy w samym centrum miasta. Natomiast są też inne, bardziej współczesne atrakcje, kołowidokowe. Kołowidokowe jest już atrakcją bardziej komercyjną, posadowione na Wyspie Ołowiance. Natomiast w Gdańsku warto jeszcze zwrócić uwagę na takie wzgórza, które pełniły funkcję fortów, na przykład Góra Gradowa, zrewitalizowane, powstało tam takie centrum edukacyjne Hevelianum. Jest blisko dworca, także wystarczy nawet podjechać pociągiem, szybki wypad do Gdańska i tutaj już od razu punkt widokowy. Jest bardzo ciekawy też punkt pokazujący panoramę stoczni. Na przykład możemy zobaczyć stocznię z Żurawia. To jest takie miejsce, które się nazywa Żuraw M3. Tam trzeba się kontaktować z właścicielami, jeśli chodzi o godzinę otwarcia, bo wiem, że nie zawsze jest otwarte. Czy też jest interesujący teraz widokowy na Europejskim Centrum Solidarności. Perspektywa zupełnie inna niż centrum miasta, ale Gdańsk to oczywiście nie tylko samo stare miasto, więc też warto.
Właściwie każda dzielnica ma swoją historię.
Oczywiście. We Wrzeszczu jest też taki punkt widokowy na Królewskiej Górze, bardzo ciekawy. A warto też z samego centrum Gdańska wybrać się nieco dalej. U ujścia Wisły do morza znajduje się taki rezerwat Mewia Łacha i tam też znajduje się platforma widokowa, z której można wypatrywać ptaki, foki, więc jeszcze dodatkowy aspekt przyrodniczy blisko miasta.
A w okolicach Jelitkowa?
Bliżej Sopotu i też w samej Gdyni, na przykład skorzystać z mola w Orłowie, gdzie wchodzimy w morze, prawda, i podziwiamy klif już z pewnej odległości. A możemy zobaczyć punkt widokowy na Kamiennej Górze w Gdyni, natomiast w samym Sopocie, no przede wszystkim Latarnia Morska w Sopocie, prawda, która znajduje się obok molo. Czy może trochę mniej oczywista Góra Glinna w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, nieopodal rezerwatu przyrody i tu już można zrobić sobie taki przyjemny spacer, nieco oddalony od morza, o odpocząć od tego Bałtyku na chwilę.
Może. Z mojej perspektywy to w którym miejscu wybrzeża byśmy nie stanęli idąc plażą, mamy zapewniony widok.
Absolutnie. Wybrzeże Morza Bałtyckiego jest jednym z najpiękniejszych. Łatwo nam się zachwycać Adriatykiem, wybrzeżami oceanów, oczywiście, ale zawsze z wielką przyjemnością wracam nad Bałtyk. O każdej porze roku uważam, że warto się wybrać i pospacerować brzegiem plaży.
To tak jak ja.
Bardzo trudno wskazać to jedno miejsce, ale ponieważ też jestem pasjonatką historii, też tych historii lokalnych, to jeśli bym miała wskazać tylko jedno miejsce nad Bałtykiem, to bym pokierowała do Trzęsacza, do niewielkiej miejscowości na Wybrzeżu Trzebiatowskim, gdzie możemy podziwiać zarówno morze, jak i wybrzeże klifowe z nowej platformy widokowej, też między innymi, oczywiście również z perspektywy plaży. Ale tam w sposób taki wyjątkowy możemy zrozumieć potęgę morza, potęgę morskiego żywiołu, dlatego że ta platforma wychodzi na plażę w kierunku morza, żeby stworzyć perspektywę do zobaczenia pozostałości po dawnym gotyckim kościele. I historia jest wyjątkowa, dlatego że kościół świętego Mikołaja w Trzęsaczu powstał na przełomie XIV i XV wieku niemal 2 kilometry od morskiego brzegu. I w ciągu 350 lat morze zabierało, podmywało to klifowe wybrzeże, zabierało grunt, zbliżało się coraz bardziej do tego miasta. No i w 1868 roku mury kościoła od morza dzielił już zaledwie metr terenu. I pomimo wielu prób powstrzymania tego erozyjnego działania Bałtyku, no niestety w kolejnych latach woda zabierała kolejne części ziemi i też murów kościelnych. I po kolei osuwały się ściany świątyni, aż do jej w zasadzie w dużej mierze już degradacji. Tak, w tym momencie w zasadzie został tylko fragment dosłownie jednej ściany. Prace zostały tam poczynione bardzo wielkie, jeśli chodzi o umocnienie tego wybrzeża i zabezpieczenie tego ostatniego fragmentu. Mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, że kolejne pokolenia będą mogły dalej zobaczyć to miejsce, że też budowa właśnie tego tarasu widokowego rozpropaguje wyjątkową tę lokalizację. I zwróci właśnie naszą uwagę ku takim unikalnym miejscom i historiom.
Szukając widoków nad morzem, tropimy latarnie morskie.
I tutaj mamy szczęście, że po II wojnie światowej w granicach Polski znalazło się Świnoujście na przykład, bo to tam znajduje się najwyższa nad Bałtykiem i zresztą nie tylko wybudowana z cegły latarnia, na którą możemy wejść po schodach, po prostu podejść. To zresztą nie jest jedyna udostępniona do zwiedzania latarnia, także jak będziecie w różnych miejscach wybrzeża bałtyckiego, warto popatrzeć, gdzie się znajdują latarnie. Choćby w Nichorzu, relatywnie też niedaleko, na wysokim klifie, na Wybrzeżu Trzebiatowskim jest udostępniona zabytkowa latarnia z tarasem widokowym. I w gruncie rzeczy jest ich więcej na wybrzeżu, więc na pewno. Na pewno zawsze zaletą są mola, które właśnie wychodzą w te wody i pozwalają spojrzeć z perspektywy zupełnie innej niż z brzegu. Ale też może coś mniej oczywistego, to też kawiarnie na przykład, czy tarasy widokowe w hotelach, które często nad Bałtykiem możemy znaleźć. Na przykład w Kołobrzegu jest taki hotel, który posiada kawiarnię obrotowo-widokową. I ta kawiarnia zmienia nam ten jej obrót, prawda, perspektywę. Bardzo lubią spacerować w okolicach Kołobrzegu, bo czy pójdziemy na wschód od Kołobrzegu i dojdziemy do Ekoparku Wschodniego, gdzie po prostu jest przepięknie poprowadzona ścieżka spacerowa, czy pójdziemy na zachód do Grzybowa, gdzie też powstał taki taras, platforma widokowa, w zasadzie wychodząca na plażę, to też pokazują nam one różne oblicza Bałtyku.
Wszystko to, albo prawie wszystko, znajdziemy w przewodniku Polska z widokiem, przewodniku dla łowców Panoram, którego współautorką jest Nicoletta Kula. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.